Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Proszę usiąść. Chrystus zmartwychwstał. Ale to nie jest takie oczywiste nawet dla jego najbliższych. Ewangelia ukazuje nam ich wahanie, niepewność. Rozpoczyna się od słów, że pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień od grobu. Ona nie poszła tam, by spotkać zmartwychwstałego. Poszła zwyczajnie do grobu. Chociaż Chrystus mówił o potrzebie męki i śmierci, wielokrotnie do tego wracał i mówił o zmartwychwstaniu w przypowieściach, ale i wprost, to jednak nie jest to takie oczywiste. Podobnie i ostatnie zdanie tej Ewangelii. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Nie spodziewali się zmartwychwstania. Choć nam wydaje się to oczywiste, że powinni mieć tę nadzieję w sercu, zwłaszcza podczas całego Wielkiego Tygodnia. Ale nie spodziewali się zmartwychwstania. Nawet ci trzej uczniowie, którzy byli na górze przemienienia i widzieli Chrystusa, który rozmawiał z Mojżeszem i z Eliaszem i słyszeli głos: to jest mój syn. A głos ten pochodził od Boga. Widzieli przemienionego Jezusa. Stąd też następnym pokoleniom chrześcijan nie będzie tak prosto przyjąć tajemnicę zmartwychwstania. Wiara i Duch Święty przyciągnęły nas do tej szpitalnej kaplicy, by oddać cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Ale ostatecznie, jaki jest nasz stosunek do Chrystusa, odsłoni próba. Próba cierpienia. Większa, mniejsza. Jak się zachowam? Czy rzeczywiście wierzę w mojego dobrego pasterza, który zmartwychwstał, by mnie przeprowadzić przez wszystkie ciemne doliny, by sprawić, że nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma takiej ciemności, której nie można byłoby rozproszyć światłem? Otóż przynajmniej dwie takie próby jawią się w ostrych konturach w naszym życiu. Pierwsza dotyczy cierpienia moralnego, kiedy człowiek zrywa więź z Bogiem i z ludźmi, niczym syn marnotrawny. Popełnia najcięższe przestępstwa i wydaje się, że nawet ludzie mu już pewnym sensie nie tyle wybaczyli, ile skazując go mocą władzy sądowej, odpokutował swoje winy. Wina została zatarta. Ludzie pamiętają, ale nie mszczą się na tym człowieku. Jednak jest w sercu coś, czego nie da się tak oddać, czego nie załatwi psychoterapia głębi, ani rozmowa z drugim człowiekiem, ani zwyczajna deklaracja: musisz żyć, pamiętając o tym, ale jednak żyć. Jest relacja do Pana Boga. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. W łaskawości swojej okaż miłosierdzie. Dopóki się to nie wyrwie z serca, nie zazna ten człowiek pokoju. A tu może zadziałać tylko Chrystus zmartwychwstały. Wskrzesić tego człowieka na nowo do życia. To jest właśnie tajemnica miłosierdzia. Owoc zmartwychwstania Chrystusa. Człowieka, który nie żył, a ożył. Był umarły, jak w przypowieści o synu marnotrawnym, a wrócił do żywych. I druga sytuacja dotyka nas wszystkich, bowiem postanowione jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Nikt z nas nie uniknie tego wydarzenia. I to wydarzenie byłoby dramatyczne. Zasnułaby się noc nad nami. I nawet gdyby człowiek był zdrowy i w pełni szczęśliwy, pamiętałby o tej nocy. Lub próbował tak uciekać od tego wydarzenia, jak uciekają ludzie, którzy odrzucili Boga. Chwytając dzień, carpe diem, czepiając się wszelkich przyjemności i radości życia, nie mając nadziei na to, że to życie trwa dalej poza bramami śmierci. Dla nas ta sytuacja jest inna. Wierzymy w to. Ale jak wielka jest ta wiara, ostatecznie sprawi konfrontacja osobista. Ile razy to słyszałem z ust ludzi, którzy byli blisko śmierci, ludzi dorosłych. Nieraz w dojrzałym lub podeszłym wieku, ale bywało, że młodych ludzi. Czy rzeczywiście Bóg jest? Czy rzeczywiście jest życie wieczne? Jest. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Chrystus zmartwychwstał, ale pamiętamy, że wskrzesił Łazarza. Łazarz był już w grobie. To się nie mogło mieścić w kategoriach zwykłego myślenia ludzkiego. Później, gdy Łazarz został wskrzeszony, a Jezus przebywał w Betanii, słyszeliśmy w Wielkim Tygodniu, jak Żydzi obmyślali, kapłani obmyślali, jak zabić Łazarza, bo był świadkiem wskrzeszenia, żywym świadkiem. Kto zawierzy Bogu, jest żywym świadkiem. Jest niewygodny dla księcia tego świata i niewygodnym dla tych, którzy walczą z Bogiem. To są te dwie próby, przez które chrześcijanin przechodzi w życiu. Próba dźwignięcia się z upadku moralnego i próba śmierci. Wielu osobom, które są czyste wewnętrznie, ta pierwsza próba będzie zaoszczędzona. Ale wszyscy musimy przejść przez drugą próbę. Czy można w tej drugiej próbie zachowywać się pogodnie i z ufnością? Otóż tak. Przytaczałem tu podczas rekolekcji dla dzieci i dla dorosłych sytuację świętego Jana Bosko, który grając w piłkę na boisku razem ze swoimi kolegami w pewnym momencie jest zawołany przez księdza proboszcza. I ksiądz proboszcz w ramach chyba kontynuowania katechezy stawia im pytanie: a co by było, gdyby właśnie teraz powołał was Pan Bóg do nieba? No i padają różne odpowiedzi. Jedni chłopcy mówią, że wyspowiadaliby się, inni, że pobiegliby do rodziców pożegnać się, a Janek Bosko nic nie mówi. Uśmiecha się. Widać, myśli zupełnie o czymś innym. I troszkę to wytrąca z równowagi księdza proboszcza. Mówi, a ty co myślisz na ten temat? Co byś ty zrobił? A mi nic bym nie zrobił, dalej grałbym w piłkę. Proboszcz myślał, że został zlekceważony, no ale jako doświadczony wychowawca sili się na cierpliwość i mówi, Janku, jak to byś grał w piłkę? Życie ci się kończy. No grałbym w piłkę. Jestem przygotowany. Wiem, że się kończy. To jeszcze se pogram. I do Pana Boga pójdę. Przecież Go kocham. Ksiądz proboszcz wie. I to jest ta najwłaściwsza odpowiedź. Chrystus wciąż podczas publicznego działania mówił, czuwajcie, byśmy byli przygotowani. Nasze biodra byłyby, mają być przepasane i mamy czuwać. To znaczy być w łasce uświęcającej, być w przyjaźni z Bogiem. Nie znamy dnia ani godziny. I bynajmniej nie chodzi już tylko o samą śmierć, choć przede wszystkim, ale mamy być przygotowani, jedni dla drugich życzliwi, kochający się i wybaczający. Dzisiejsze wydarzenia, które miały miejsce w Sri Lance i dalej jeszcze mają, postawiły świat chrześcijański chyba na równe nogi. 8 bombowych zamachów na chrześcijan, katolików, 3 świątynie i parę hoteli, w których przebywali cudzoziemcy, głównie chrześcijanie albo z krajów chrześcijańskich. Do tej pory, choć różne są źródła, ale około 190 zabitych i prawie 500 rannych, a liczba może wzrosnąć. Jeden z misjonarzy, który był tam przez wiele lat, w komentarzu napisał, że do tej pory, nawet jak była tam wojna domowa w latach 1983-2009, a więc 27 lat wojny domowej, nigdy nie zdarzyło się, żeby podkładano bomby w kościołach. Jest to społeczeństwo głównie buddyjskie. Chrześcijanie stanowią 7%, ale jest też liczna grupa muzułmanów. Jest to drama dla Sri Lanki. Jest to drama dla chrześcijańskiego świata. Radujemy się w Polsce. Nie ma zamachów. Przeżywamy święta wielkanocne w pokoju i w radości. Ale czy można w pełni się radować, mając świadomość, gdzie nasze siostry i bracia wyznający tego samego Chrystusa poszli rano do świątyni, do kościoła, katolicy, by świętować zmartwychwstanie. Nie spodziewali się, że będą tak przywitani. Oni czuwali, my też czuwamy, bo nas przywiódł tu Duch Święty. Ufam, że wszyscy jesteśmy w przyjaźni z Bogiem. Oni są męczennikami, są u Boga, chociaż nie mieli takich planów i to nie był ich wybór świadomy. Ale Bóg przyjął ich. Jeżeli w naszym życiu będziemy się kierować wiarą, miłością, ale także i odważnie wyznawać Jezusa Chrystusa, w każdej sytuacji będziemy przygotowani. Czy będzie to cierpienie spowodowane chorobą, czy będzie to cierpienie spowodowane nieporozumieniami, konfliktami, czy będzie to cierpienie spowodowane ciężką pracą, nieefektywną pracą w stosunku do tego, co człowiek chciałby osiągnąć, czy będzie to śmierć kogoś bliskiego. Chrześcijanin powinien być zawsze przygotowany. Życie jest bojowaniem, tak jak mówił to Hiob, jest bojowaniem. Tajemnica zmartwychwstania dodaje nam siły, Ona nie zmienia naszego życia w ścieżkę usłaną różami. Tak samo jak uczniowie tą tajemnicą zostali obarczeni, otrzymali dary Ducha Świętego, ale wiemy, że zostali posłani jak owce między wilki, a jest to jeden z najbardziej dramatycznych obrazów. Owca i watacha wilków. Mają zwyciężyć miłością. Jako chrześcijanie nie możemy odwoływać się do przemocy. Zło mamy zwyciężyć dobrocią i miłością. Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, gdy Piotr, a więc opoka, pierwszy papież, próbuje użyć przemocy, wyciąga miecz, mówi: schowaj miecz, bo kto sięga za miecz, od miecza ginie. W czym jest ta radość zmartwychwstania największa? Otóż w tym, że nasze życie nie jest przypadkowe. Że dusza, która w nas jest nieśmiertelna, dusza, która czuje, myśli, wyraża się religijnie, jest formą ciała. To ciało ulegnie zniszczeniu, ale dusza żyje. To, czego najbardziej się boimy, że gdzieś w niebyt pójdziemy, gdzie nasze myśli się rozpłyną, gdzie nas nie będzie, to, co czuje, wartościuje, kocha, to żyje. I to jest u Boga. I czeka to ja nieśmiertelne na sąd ostateczny i każdy otrzyma ciało nowe, uwielbione, niepodlegające już śmierci i cierpieniu. Jedni zmartwychwstaną ku chwale Boga, a inni na potępienie. I o tej tajemnicy trzeba pamiętać. I Chrystus, Syn Boży, uczynił wszystko, by było jak najmniej potępionych. Tajemnicą jest, ilu ich będzie. Ale nawet tak empirycznie możemy powiedzieć, są ludzie, którzy w obliczu śmierci, i spotykałem takich, w obliczu śmierci poinformowani, że odchodzą z tego świata, że to są ostatnie chwile i sekundy, występują przeciw Bogu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga będą oglądać. Jesteście wolni. Jesteśmy wolni. Abba. Możemy mówić, powtarzając za świętym Pawłem, nie jesteś już niewolnikiem. Należymy do Chrystusa cali. Wykupił nas za cenę swojej krwi. Czy może być większy dar dla nas? Przywrócił nam utraconą godność. Tak dużo się mówi o godności zawodowej, o godności człowieka pracy, o godności kobiety, mężczyzny. O jaką godność chodzi Bogu? Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo do Niego. Zmartwychwstanie przywraca w nas ten obraz. Bóg widzi w nas swoje podobieństwo. Z tej godności wypływają nasze prawa, nie z traktatów Unii Europejskiej czy ONZ, ale z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I z tego wynika nasza wolność. Każdy z nas jest równy. Nie ma tu większych i mniejszych. Pełnimy różne funkcje. Według stanów, wieku, wykształcenia. Są mężczyźni, kobiety, dzieci, osoby w starszym wieku. Matki, ojcowie. Mamy funkcje różne. Jestem kapłanem, są lekarze, pielęgniarki, inżynierowie, pracownicy służb pomocniczych tutaj i różnych zawodów, których nie znam. Ale w godności jesteśmy wszyscy równi w człowieczeństwie. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. I to jest tajemnica również zmartwychwstania. To jest szlachectwo i dziedzictwo, które zostało nam przywrócone, tak jak synowi marnotrawnemu, który wrócił z daleka. Pierścień na palec, sandały na nogi, biała szata, a przecież on tak ciężko obraził Boga. To wszystko mu zostało wrócone. I każdemu, kto potrafi zwrócić się szczerze do Boga, zostało to przywrócone. A tym, którzy nigdy nie zawinili wobec Pana Boga, należą się te słowa, które wypowiedział do drugiego syna. Dziecko, ty zawsze byłeś ze mną. wszystko do Ciebie moje należy. Dziecko kochane, powtórzę za Bogiem, zawsze byłaś i byłeś z Bogiem. Wszystko Jego do Ciebie należy. Nie zazdrość i nie bój się niczego. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga,